Witam Państwa w transmisji na żywo raportu z Kijowa, w transmisji na żywo na kanale YouTube. Przypominam, że od razu zapraszam Państwa na kanał YouTube Czarne Niebo. Tam będziemy nadawali nasz program dłużej po zakończeniu anteny, tam na czarnym niebie, tak jak zazwyczaj. Będziemy też, pewnie odniesiemy się do komentarzy, jeżeli będą z Państwa strony pytania. Zaczynamy po godzinie 9:30. Oczekujemy na połączenie z anteną Radia Wnet, czyli dzisiaj tradycyjnie antena Radia Wnet, strumień YouTube Radia Wnet i strumień Czarne Niebo, który Państwu polecam. A dzisiaj będzie z nami, jak przez chwilę Państwo widzieliście, Artur Żak z Lwowa i nie ze swojego domowego studia. Arturze, może powiedz Państwu, gdzie jesteś, wykorzystując tę chwilę czasu.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko, kłaniam się z Parku Stryjskiego. To jest jeden z większych, jeden z piękniejszych parków naszego miasta. Dla tych słuchaczy, którzy się orientują w historii, ciekawią się historią Lwowa, historią Kresów, to jest właśnie to miejsce, z którego teraz nadaję, w którym odbywały się słynne targi wschodnie. Chętnie bym Państwu pokazał te budynki, które jeszcze pozostały po tych targach wschodnich. Niestety z tamtej strony świeci piękne, no niemalże wiosenne słońce, więc mój telefon niestety nie będzie w stanie pokazać. Ale tak, nadaję z Parku Stryjskiego we Lwowie.
Cudowne miejsce, bardzo ci zazdroszczę możliwości teraz przebywania w Parku Stryjskim. Oczywiście jest metro Antoniuk, jest Wojtek Jankowski. Pomału zbliżamy się do wejścia na antenę, także już kolegów nie będę prosić o przedstawianie się. Zresztą oczywiście będzie ku temu okazja już na antenie Radia Wnet. W oczekiwaniu na połączenie z anteną Radia Wnet zobaczycie Państwo planszę i jak usłyszymy dżingiel na antenie Radia Wnet, wtedy rozpoczynamy nasz program. I oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału i do lajkowania kanału Czarne Niebo. Stamtąd nas Państwo obserwujcie.
Studio Wilno, w każdy czwartek o 9:15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest...
I wchodzimy po reklamie.
Raport z Kijowa.
Lutego 2024 roku, 733 dzień rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje na antenie Radia Wnet Daniel Chybowski, w internecie, na kanałach YouTube Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz. Zapraszam Państwa do śledzenia naszej audycji na kanale YouTube, do przyłączenia się, do obserwowania na kanale YouTube. Tam jest możliwość też bezpośredniego kontaktu z nami, czyli zadawania pytania, ale też zobaczenia materiałów wideo, materiałów zdjęciowych, a również dłuższego uczestnictwa w naszej audycji. 180 ton ukraińskiej kukurydzy zostało rozsypanych z 8 wagonów towarowych w Polsce, poinformowało o tym Centrum Prasowe Ukrżeleznicy. W komunikacie podano, że incydent miał miejsce w nocy z 24 na 25 lutego, 150 km od portu w Gdańsku, skąd ładunek miał być wysłany poza granicę Polski. Oznacza to, że ukraińskie produkty rolne przejeżdżały przez nasz kraj tranzytem. W nocy 26 lutego wojska rosyjskie uderzyły przeciwlotniczym systemem rakietowym w Wieś Pisoczym w obwodzie charkowskim, uderzając w hangary ze zbożem i uszkadzając wyposażenie przedsiębiorstwa. Szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Snichuchubow stwierdził, około godziny 23 okupanci przeprowadzili dwa ataki rakietowe z systemem obrony powietrznej S-300 na Wieś Pisoczym. Trafione zostały dwa cywilne hangary zbożowe, uszkodzony sprzęt rolniczy, przedsiębiorstwa, ciągniki i ciężarówki. Nie odnotowano żadnych ofiar. W wojnie przeciwko Rosji zginęło 31 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a Rosjan zginęło 180 tysięcy. O tym poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej podsumowującej forum Ukraina rok 2020. czwarty. I teraz przenosimy się już do naszych korespondentów. Dzisiaj, tak jak wspominałem jeszcze przed połączeniem z anteną Radia Wnet, jest z nami Artur Żak w Lwowie, oczywiście Wojciech Jankowski w Warszawie i Dmytro Antoniuk w Kijowie. Łączymy się z Dmytrem. Dmytrze, te informacje ostatnie mówiące też o uderzeniu w Ukrainę to jest codzienność, ale sytuacja niecodzienna jest na froncie.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie. Sytuacja jest bardzo napięta i bardzo niepokojąca. Szczególnie ja po prostu wymienię tylko jedno miejsce na froncie, który ma około 1500 kilometrów. I mianowicie to jest zachód już od okupowanej Awdijówki. Teraz nasi widzowie, którzy nas obserwują na YouTube kanale Czarne Niebo, mogą to widzieć na swoich ekranach. My za ostatnią dobę utraciliśmy miejscowość Lastoczkine, która jeszcze dwa dni temu była w naszych rękach i widać, że wróg bardzo polepszył swoje pozycje tutaj, na być może nawet kilka kilometrów przeszedł dalej i teraz już toczą się walki w kolejnych miejscowościach, które znajdują się na zachód od Lastoczkiego. Także sytuacja jest bardzo niepokojąca i tym bardziej, że była informacja wcześniej, że kiedy ukraińskie wojska wycofywali się z Awdijówki, to oni odszedli na podgotowane pozycje, do dobrych umocnień, do dobrych fortyfikacji. Jak się okazało, takich fortyfikacji tam na pewno nie było, dlatego że, bo o tym też piszą niektóre wojskowi akurat stamtąd, że po prostu były okopy głębokości po kolano i w takich warunkach bronić się było po prostu niemożliwe. Jeżeli w dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy naprawdę nie podba o wzmocnienie, to można oczekiwać, że niestety wróg będzie miał jeszcze więcej sukcesów nie tylko tam, a i na innych odcinkach frontu, jeżeli tam takich wzmocnień nie ma. Pawle.
Dmytrze, też fatalne informacje, jeśli chodzi o ukraińskich żołnierzy wziętych do niewoli dotarły z Ukrainy.
Niestety już prawie codziennie dostajemy informacje o tym, że po prostu na linii frontu, kiedy nasi żołnierze trafią, poddają się z różnych powodów, poddają się Rosjanom, być może skończyły się im naboje. Być może oni są ranni i niezdolni dalej walczyć. Różne są sytuacje i nigdy nie wiadomo, jaka dokładnie była sytuacja, ale z naszych dronów obserwujemy, co robią Rosjanie z tymi naszymi obrońcami, które poddają się. Oni ich po prostu rozstrzeliwują. Wczoraj doszło do rozstrzału co najmniej 7, proszę Państwa, 7 Ukraińców niedaleko na zachód od Bachmutu, między miejscowościami Chromowe i Iwaniewskie. Toczą się walki bezpośrednio teraz w Iwaniewskim, które znajduje się na pół drogi między Bachmutem a Czasowym Jarem. Nasi żołnierze poddali się, ich po prostu zgromadzili Rosjanie w pewnym mieście i bezlitośnie rozstrzelali. I takie obrazy, bo my to widzimy po prostu na wideo, to nie są nasze jakieś tam wymyślenia, to są fakty. I takie obrazy my widzimy już z kolei, ja już nie potrafię powiedzieć ile razy. Rosjanie po prostu w bestialski sposób, nie zważając na żadne przepisy międzynarodowe, rozstrzeliwują naszych żołnierzy na linii frontu. Pawle.
Dmytro Antoniuk oczywiście z nami pozostanie. Na pewno za chwilę przejdziemy też do tematu zbożowego, ale teraz przeniesiemy się do Lwowa, do Parku Stryjskiego. Ci z Państwa, którzy z nami są na kanale YouTube, mogą zobaczyć, w jakim otoczeniu dzisiaj jest Artur Żak. Artur, pośród drzew Park Stryjski, przepiękne lwowskie miejsce. To może, Arturze, dwa słowa. Co robisz w Parku Stryjskim?
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze, kłaniam się nisko. Dzisiaj w Parku Stryjskim mam zamiar spotkać się z bardzo znanym ukraińskim malarzem, grafikiem Andrijem Jarmolenkiem. To jest osoba, której grafiki, komentarze tak naprawdę rzeczywistości bardzo dobrze opisują rzeczywistość ukraińską. Wszyscy go dobrze pamiętają jeszcze z czasów Majdanu, jego grafiki z Majdanu. On zresztą też zajmował się tworzeniem tych oznaczeń poszczególnych setni tych, którzy protestowali na Majdanie. Więc tak, dzisiaj nadaję z Parku Stryjskiego, z miejsca, w którym odbywały się targi, słynne targi wschodnie. Ci, którzy się interesują historią Lwowa, czy też generalnie historią Wschodu, bardzo dobrze znają to wydarzenie. Tutaj chętnie bym Państwu pokazał, zresztą tym, którzy oglądają nas na YouTubie. Niestety to miejsce, które jest właśnie naprzeciwko mnie, jest bardzo dobrze oświetlone słońcem i prawdopodobnie nic byście Państwo nie zobaczyli, ale wszystkich tych, którzy będą w Lwowie, serdecznie zapraszam do tego dużego, pięknego parku, w którym są nie tylko piękne drzewa, piękne alejki, ale także piękne budynki, które tutaj przez lata świetności tego parku powstawały. A teraz zresztą ten park z każdym rokiem wygląda coraz lepiej. Ale zacznę może od trochę smutniejszego wydarzenia, a między innymi wczoraj odbyły się kolejne uroczystości w Hucie Pieniackiej. Huta Pieniacka to jest już nieistniejąca wieś kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa. Wieś, która została zniszczona, doszczętnie zniszczona, spalona. Mieszkańcy zostali wymordowani przez niemieckie wojska, wspierane przez bataliony pomocnicze dywizji SS Galicja. Zaznaczę tutaj, że to nie chodzi o dywizję Waffen SS Galicja, a tylko o bataliony policyjne formowane już później, po tym jak ci żołnierze z SS, z Waffen SS Galicja walczyli na froncie. Odbyły się wczoraj uroczystości, tak jak co roku, przez te bezmierne pola błota, bo nie ma teraz śniegu. Wszyscy ci, którzy wczoraj chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu, podążali w kierunku pomnika, symbolicznego, dużego pomnika, który właśnie symbolizuje już tą nieistniejącą wieś. Zresztą nie tylko ta wieś została zlikwidowana, bo tak jak powiedziałem, to była duża wieś, w której mieszkało około 1000 mieszkańców przed wojną. Tam też się chronili wszyscy ci, którzy uciekali z licznych pogromów w tamtym terenie. Była także samoobrona wsi, działały także oddziały AK. Niemniej jednak przed samym atakiem, wiedząc, że w ten sposób, przybywając w terenie wsi, wojskowi, partyzanci AK i samoobrona wycofali się ze wsi, a wieś została, tak jak powiedziałem, całkowicie spalona. Wczoraj wzięli przedstawiciele organizacji polskich, ale także przedstawiciele Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej z Lwowa. Odczytano list między innymi ambasadora Rzeczypospolitej w Kijowie. Na tych uroczystościach, w tych uroczystościach przeważnie też brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Huta Pieniacka, a także Rajdu Katyńskiego. Niestety z powodów wojennych wczoraj ta reprezentacja była zdecydowanie mniejsza niż na przykład dwa lata temu. Więc to jest taka smutna wiadomość. Ja tylko też jeszcze powiem o innej wiadomości z 2014 roku. Ten pomnik został przez nieznanych sprawców wysadzony. Niemniej jednak kilka miesięcy później, zresztą dzięki staraniom władzy ukraińskiej, nawet nie polskiej, władzy rejonowej i obwodowej, pomnik został odbudowany, odtworzony. W tych uroczystościach wczoraj udział wzięli także przedstawiciele Rady Obwodowej i Rady Rejonowej. Pawle?
Bardzo serdecznie, Arturze, ci dziękuję. Artur z nami pozostanie w Parku Stroickim. Wiosenna atmosfera w Lwowie, tak zresztą jak i w Warszawie, ale chciałem jeszcze jedno pytanie, Arturze, przepraszam bardzo, powrócę do tego tematu smutnego i tragicznego w naszej historii, do mordu w Hucie Pieniackiej. Powiedz, czy wczoraj te uroczystości przebiegały bez zakłóceń, bo wcześniej zdarzały się różnego rodzaju akcje. Jak to wczoraj wyglądało?
Wczoraj nie było żadnej prowokacji, żadnej akcji. Faktycznie w poprzednich latach poprzedzających pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę, dochodziło czasami do prowokacji. Faktycznie po prostu czasami ustawiali się ludzie z różnymi plakatami, które miały niby to przekonywać obecnych, że wcale te oddziały policyjne SS Galicji nie brały udziału w tych pogromach i że UPA też nie brało udziału w tej zbrodni. Niemniej jednak, opierając się na danych historycznych, historycy potwierdzają, że także niektóre kury nie UPA uczestniczyły w likwidacji tej wsi. Tak jak mówiłem, Pawle, ta wieś to była bardzo duża wieś, więc nawet Niemcy, wkraczając tam, obawiali się dużego oporu, ale też, tak jak powiedziałem na początku, zarówno samoobrona, jak i AK wycofały się z tej wsi, myśląc, że w ten sposób nie dojdzie do zbrodni. Ale z drugiej strony, tak jak też powiedziałem, wieś została niemalże całkowicie zlikwidowana, spalona, a mieszkańcy zostali wymordowani. Są tylko nieliczni ci, którym udało się przeżyć. Tak jak mówiłem, w większości przypadków to są osoby bądź stowarzyszone w stowarzyszeniu Huta Pieniacka, bądź to są potomkowie tych ludzi, których udało się uciec z tej rzezi. Pawle, byłeś wielokrotnie w tym miejscu. Najbardziej symboliczny nawet w tym miejscu nie jest pomnik, nawet nie pozostałości po cmentarzach tej wsi i wsi okolicznych. Najbardziej dla mnie symboliczne jest to, że do dnia dzisiejszego to jest pustka. Tak naprawdę to są ogromne tereny, które widać, że były kiedyś tętniły życiem. Tam były tartaki, tam były lasy, tam były pola uprawne, tam widać już ten zaczynający się ukraiński czarnoziem. Niemniej jednak nadal to jest pustka, nadal tam bardzo średnio zamieszkany to jest teren. Żeby tam dojechać, to naprawdę trzeba się postarać. Zimą trzeba używać bądź transportu terenowego, a tak naprawdę sanie, bądź wozy. Inaczej, żeby dotrzeć w miejsce tego symbolicznego pomnika, no jest naprawdę bardzo trudno. I to jest dla mnie najbardziej symboliczne, że w miejscu, które tętniło życiem, teraz prawie nie ma nic.
Arturze, tylko być może ja źle usłyszałem, ale przypomnę, że to wysadzenie pomnika miało miejsce w 2017 roku. Wydawało mi się, że usłyszałem 14 rok, ale może to ja źle usłyszałem.
Przepraszam, Pawle, tak, powiedziałem 14, faktycznie 17 roku. Troszeczkę wprowadziłem w błąd, przepraszam.
Wiadomości z Huty Pieniackiej, a właściwie dzisiaj z Lwowa. Artur z nami pozostaje. Teraz przeniesiemy się do Warszawy, gdzie jest Wojciech Jankowski. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Pawle. Witam gorąco naszych słuchaczy i widzów.
Wojtku, ty z kolei byłeś na wystawie, na prezentacji raportu o zbrodniach współczesnych, o zbrodniach, które są dokonywane wobec Ukraińców, ukraińskich kobiet.
Tak, byłem świadkiem w zeszłym tygodniu prezentacja, to chyba jest złe słowo, ale zapoznania się, przedstawienia raportu Przemoc seksualna rosyjskich wojsk okupacyjnych wobec ukraińskich kobiet, przygotowany przez Instytut Pileckiego, a właściwie przez Centrum Lemkina, który powołany został przez Instytut Pileckiego. Są to relacje 60 świadków zbierane od kwietnia 2022 roku do lutego 2024 roku. Wszystkie dotyczą w tej czy innej formy przemocy seksualnej. W tym spotkaniu uczestniczyły kobiety, które stały się ofiarami tych zbrodni, kilka z nich. Była też pani, która zbiera te relacje ze strony ukraińskiej. Była również koordynator projektu Monika Andruszewska. Jak powiedziała tam profesor Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pilickiego, zbrodnie te są trudne do udokumentowania. To jedna z najbardziej stygmatyzujących zbrodni wojennych, nie tylko dla ofiary, ale także dla kolejnych pokoleń, to jest dla dzieci i córek. Myślę, że te słowa oddają tylko częściowo traumę i ogrom tych zbrodni, które dokonali rosyjscy okupanci na tych kobietach. Te relacje są wstrząsające, a zakres wiekowy to się wydaje nieprawdopodobne. Być może coś przekręcę, ale jeżeli to tylko jeden rok, to jest od 13 roku do 76 roku. Kobiety w tym przedziale były gwałcone bądź w inny sposób odbywały się na nich przestępstwa seksualne, chociaż zakres tego, co opisuje ten raport, to nie tylko gwałty, to nie tylko bezpośrednie przestępstwa seksualne, to również dostęp do środków higieny w areszcie, w momencie, kiedy jest się uwięzionym. Ale być może najważniejsze słowa powie pani dyrektor Instytutu, pani profesor Magdalena Gawin. Proszę zobaczyć.
To nie są tylko gwałty. To jest przede wszystkim cała seria zachowań żołnierzy rosyjskich. To jest określony, jakby powiedziałabym, system postępowania wobec ludności cywilnej na terytoriach okupowanych i one bardzo często wobec kobiet, bez względu na wiek, tutaj mamy w naszym raporcie odnotowane doświadczenia 12-latki do kobiety, która ma 76 lat, czyli to dotyczy wszystkich kobiet, bez względu na wiek, na zawód, na miejsce zamieszkania. To było trudne, ale z drugiej strony też nie możemy oczekiwać, żeby relacje z terytoriów okupowanych były lekkie i łatwe. Dlaczego to zrobiliśmy? Po pierwsze dlatego, żeby utrwalić te świadectwa. Mamy po 2 latach funkcjonowania, istnienia, mamy 264 relacje ofiar bądź naocznych świadków nagrane na terytoriach deokupowanych bądź takich granicznych, gdzie toczą się walki. Mamy ponad 800 świadectw od uchodźców z Polski, którzy tutaj do nas uciekli po wybuchu wojny. I to jest naprawdę potężna dawka informacji. Te filmy powinny być bardzo uważnie analizowane.
To pani dyrektor, jak państwo zobaczą, niestety nie udało mi się, ten kadr niefilmowy, niezgodny z zasadami, miał również pokazać grafiki, które znajdowały się na ścianach. Te grafiki są ilustracją tego raportu. Pawle, czy jeszcze możemy zostać przez chwilę przy tym temacie?
Tak, oczywiście, proszę Wojtku.
Ponieważ w czasie rozmowy z panią Magdaleną Gawin padły również ważne inne słowa, moim zdaniem nie bezpośrednio dotyczące tego raportu, ale wychodzące poza jego temat, bo dotyczące sytuacji międzynarodowej czy geopolitycznej, i uznałem, że również ten cytat koniecznie musimy państwu zaprezentować.
Dzisiaj już po 2 latach obserwujemy zmęczenie wojną. Na dzisiejszym spotkaniu było trochę dziennikarzy, ale nie aż tylu, ilu powinno być. I to zmęczenie się już odczuwa i w Europie Zachodniej, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Czyli Putin jakby osiąga swój cel, prawda? To znaczy ludzie się męczą wojną, tymi samymi obrazami, okopami, wystrzałami artyleryjskimi, opowieściami ludności cywilnej. I musimy o tym pomyśleć o jakiejś nowej narracji dotyczącej właśnie tej wojny i przede wszystkim żądać to, co robił rząd i robi, to znaczy wsparcia militarnego Ukrainy. Oni po prostu nie mogą przegrać tej wojny, dlatego że Putin się nie zatrzyma, dlatego że politycy wszyscy mówią, że 3-2 lata, czasami mówią 5, że Putin będzie atakował także kraje natowskie, które należą do NATO, i ta strategia postępowania wojsk rosyjskich z ludnością tą na terytoriach okupowanych będzie bardzo podobna do tego, o czym dzisiaj słyszeliśmy.
Ważne słowa moim zdaniem, pani dyrektor i profesor Gawin. Dodam jeszcze, że w ostatnim programie Wschodnim Radia Wnet rozmawialiśmy również z panem Jarosławem Bittelem, kierownikiem Centrum Lemkina, czyli to jest ta jednostka bezpośrednio zaangażowana i prowadząca te badania, i ta rozmowa też pojawi się w kanale Czarne Niebo. Pawle?
Bardzo, Wojtku, serdecznie ci dziękuję. Rzeczywiście bardzo ważne słowa, pani dyrektor. Gdzieś ten sam wniosek, ta sama myśl towarzyszyła w czasie tych działań ukraińskich i polskich aktywistów w sobotę, którzy przypomnieli o tym, co wydarzyło się 24 lutego 2022 roku pod rezydencją tak zwanego ambasadora państwa terrorystycznego Siergieja Andrzejewa pod Warszawą został wysypany gnój, a w Warszawie, w miejscu, gdzie mieszkają rosyjscy tak zwani dyplomaci, po godzinie 6 obudził ich taki dźwięk. To dźwięk i syren, dźwięki wybuchów, które były uruchomione z urządzeń elektronicznych. One nie oznaczały, że na warszawski budynek nawet rosyjskich dyplomatów spadną rakiety, ale w takiej atmosferze, jak i w poprzednim roku, obudzili się rosyjscy dyplomaci, których jeszcze jest pełno, mają potężny budynek w tym miejscu, mnóstwo samochodów na w dyplomatycznych i rosyjskich numerach stoi tam w pobliżu na parkingu. Zostali obudzeni tymi dźwiękami spadających bomb. Zapaliły się światła w oknach niektórych mieszkań, więc rosyjscy dyplomaci wiedzieli, co się dzieje. O godzinie 16 z kolei potężna manifestacja solidarności z Ukrainą i przeciwko działaniom rosyjskich odbyła się pod rosyjską ambasadą w Warszawie i wielu, wielu innych miastach. A my przejdziemy do tego tematu, który wciąż pozostaje czymś, co chyba bardziej na razie nas dzieli w relacjach z Ukrainą. Kwestia zboża. Kolejna informacja, którą też dzisiaj Państwu przedstawiłem, o wysypaniu wielu, wielu ton z wagonów jadących do portu, do zboża, które przejeżdżało przez Polskę tranzytem. Ta informacja pierwsza została podana przez źródła ukraińskie, później została potwierdzona w źródłach polskich. Jest też reakcja ukraińska. Powracamy do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dmytrze.
Tak, reakcja ukraińska jest bardzo ostra i nie ma co się dziwić, bo dla nas niszczenie naszego zboża, szczególnie na przykład pszenicy, jest strasznie bolesnym. Dla Ukraińców mówię, bo cały internet ukraiński o tym pisze, bo Ukraina przeżyła wielki głód 1932-1933 rok i jeszcze dwa sztucznie zorganizowane głody przez Sowietów. I teraz, kiedy ukraińscy rolnicy zbierają to zboże, to oni ryzykują swoim życiem bardzo często. I dla nas, dla Ukraińców, to co my widzimy, i szczególnie ta ostatnia akcja proputinskich jakichś ludzi, to jest szczególnie bolesne. I wszyscy prawie Ukraińcy pytają w swoich mediach społecznościowych, gdzie reakcja polskiego rządu. Gdzie reakcja polskiej policji? My już wiemy, że tak, że ta osoba, która wyjechała kilka dni temu z transparentem o Putinie i tak dalej, że ta osoba już jest ścigana przez policję, za to naprawdę dziękujemy, ale co jest z winnymi w rozsypaniu ukraińskiego zboża? Już to jest jakiś trzeci wypadek i ten wypadek jest po prostu niesamowito bolesny dla nas, bo na tym zdjęciu widzimy góry tych produktów rolnych, mianowicie to jest kukurydza. Jest informacja o tym, czy to było zniszczone, uszkodzono od 160 do 180 ton naszych produktów, które, powtórzę, tranzytem przez Polskę w opłombowanych wagonach jechali do porta w Gdańsku, żeby trafić do innych państw. I wczoraj też na swojej dużej preskonferencji Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, powiedział o tym, że są rozmowy teraz codzienne, rozmowy z polskim rządem o tym, żeby no, uregulować jakoś tą sytuację. I jeżeli to nie nastąpi, to jak powiedział prezydent Ukrainy, on będzie bronić ukraińskiego biznesu. Nie powiedział szczegółów, w jaki sposób on będzie to robił, ale to on powiedział. I dzisiaj już jest też reakcja ambasadora Ukrainy w Rzeczy Pospolitej, mówiąca o tym, że apelujące do polskiego rządu, żeby zrobić wszystko możliwe i niemożliwe, teraz cytuję, żeby znaleźć winnych w tym niszczeniu ukraińskich produktów rolnych, którzy nie byli przeznaczone też dla polskiego rynku. I no, już jest też reakcja, na przykład 23 minuty temu nastąpiła też reakcja na to wszystko biskupa rzymskokatolickiego, kijowskiego i żytomierskiego biskupa Witalia Krywickiego, który też żałuje nad tym, co się dzieje i modli się, żeby my znaleźliśmy porozumienie w tej kwestii. Pawle.
Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Przyłączył się do naszej rozmowy Tomasz Bartecki, koordynator grupy Kordon Granica. Zostało nam mało czasu na antenie. Tomaszu, mamy dosłownie minutę, później pozostań z nami, powrócimy do tego tematu, ale wielu polityków sugeruje, że takie działanie, to wysypywanie zboża to prowokacja i że ono nic nie ma wspólnego z protestującymi rolnikami. Ty akurat obserwujesz atmosferę protestują i jak wyglądają te działania protestujących rolników. Chciałbym, żebyś teraz w ciągu tej minuty odniósł się do takiego stwierdzenia, czy twoim zdaniem to są rzeczywiście jakieś zewnętrzne prowokacje, czy za tym mogą stać jakieś nawet inne państwo, czy to są działania, które wpisują się w retorykę protestujących?
O, słuchaj mnie, tak? Dzień dobry. Myślę, że to jednak są jakieś siły zewnętrzne, bo sami protestujący ostatnio wyszukują takich osób, prowokatorów, nie chcą, aby rozwiązać ich protest. A samo jeszcze wpisanie na listę obiektów infrastruktury krytycznej właściwie zmobilizowało rolników i protest ten teraz się powiększa, znaczy więcej osób protestuje i zmniejszyła się przepustowość przejazdu przez granicę mniej więcej.
Za chwilę do tego tematu, Tomaszu, powrócimy też do tego materiału, który od ciebie dostaliśmy, czyli rozmowy naszego policjanta, polskiego policjanta z protestującymi. Pokażemy, jaka jest atmosfera, jaka jest sytuacja bezpośrednio. Tomasz Bartecki, koordynator grupy Kordon Granica, pozostanie z nami, pozostaną z nami nasi korespondenci w raporcie z Kijowa na antenie Radia Wnet. Teraz mówimy Państwu do usłyszenia, zapraszamy do wysłuchania raportu jutro na antenie Radia Wnet, za chwilę wiadomości. Pozostańcie Państwo z nami na kanale YouTube Czarne Niebo, z kanału radiowego też będziemy się przełączać na kanał YouTube Czarne Niebo. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.
Dziękuję, że pozostaliście Państwo z nami w czasie naszej transmisji na żywo na kanale YouTube. Bardzo proszę, jeżeli Państwo chcecie dalej obejrzeć naszą transmisję, przełączcie się z kanału YouTube Radia Wnet. Powinien się pojawić taki komunikat Państwu to ułatwiający. Na kanale Czarne Niebo będziemy prowadzili program jeszcze trochę, na pewno porozmawiamy jeszcze o kilku tematach, ale najważniejszy temat to oczywiście zboże, także mam nadzieję, że Państwo z nami pozostajecie. Ja czekam na informacje od kolegów, że już jesteśmy na kanale Czarne Niebo. Wtedy przejdę do